Dobry wieczór, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zapraszam na poniedziałkowe spotkanie w audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych. Dziś podejmujemy temat trudny. Czy w kościele jest miejsce dla osób o orientacji homoseksualnej? Czy możliwe jest spotkanie środowisk LGBTQ z hierarchami kościelnymi i wspólna rozmowa? A kwestia dyskryminacji? Pytania te zadałem dwóm reprezentantom Wiary i Tęczy, Grupy Polskich Chrześcijan LGBTQ, Miszy Czerniakowi i Marcinowi Dzierżanowskiemu z Warszawy. O komentarz z perspektywy nauczania Kościoła poprosiłem księdza profesora Piotra Morcińca z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który specjalizuje się w teologii moralnej. Działają panowie w stowarzyszeniu Wiara i Tęcza dla osób ze środowiska LGBTQ, dla chrześcijan z orientacji LGBTQ. Jak to się zaczęło? To dorastali przecież panowie w środowiska, no przypuszczam, chrześcijańskich mówiąc ogólnie. To było ortodoksyjne środowisko, to było środowisko bardziej takie nastawione na dialog.
Ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że jestem Rosjaninem, który mieszka dopiero od 6 lat w Polsce, natomiast dorastałem oczywiście w Rosji, w środowiskach otwartego, ale kościoła prawosławnego. Moi rodzice, że tak powiem, nawrócili się jeszcze tam kilka lat przed moim urodzeniem i ja od razu, jest taka rodzinna legenda, że ja się po porodzie, znaczy moja matka wróciła ze szpitala do domu, gdzie odbywało się spotkanie modlitewne akurat w tym czasie. Więc ja rzeczywiście dorastałem, jak pan mówi, w środowiskach kościelnych. To tam byli moi przyjaciele i starsi przyjaciele, przyjaciele moich rodziców. I to, w jakim środowisku się dorasta, to tak naprawdę nie ma za bardzo takiego wpływu, bo osobą homoseksualną może być osoba w którymkolwiek środowisku. Tak mi się zdarzyło, że akurat byłem wierzącym dzieckiem i młodym człowiekiem. I w którymś momencie oczywiście te pytania przede mną pojawiły się tak dość poważnie, postawione przez życie, bo odczuwałem, że pociąg jest zainteresowanie osobami mojej płci. I to dość wcześnie, oczywiście od wieku takiego 10 może lat, może tam troszkę wcześniej, troszkę później, zależy jak patrzeć. I w wieku nastoletnim to oczywiście zacząłem się zastanawiać na tym, jak to się godzi z moją wiarą, tak? W ogóle też ten bunt przeciw wiary, który nastolatkowie przeżywają czasami, poza tym jakby odkrycie własnej seksualności, bunt przeciwko rodzicom. To wszystko się składało w taką wybuchową dość mieszankę, ale jestem wdzięczny Bogu, że zostałem w kościele, zostałem w taki sposób, że nauczyłem się z czasem. Oczywiście to zajęło mi około 13 lat. Ta droga walki ze sobą trwała i później po 13 latach jakoś tam udało mi się, oczywiście po wszystkich przejściach, po małżeństwie heteroseksualnym, po rozwodzie. Dopiero wtedy jakby doszedłem do etapu, kiedy dałem radę pogodzić swoją orientację i swoją wiarę i swoją przynależność do kościoła i też szukać, już będąc w Polsce po tym, szukać wspólnoty, szukać grupy, szukać ludzi, którzy żyją tą samą drogą. I tak się po pewnym czasie znalazłem w grupie Wiara i Tęcza, która na tamten moment już istniała od parę lat chyba, a ja się dołączyłem w 2012 roku. Marcin z kolei był w Wierze i Tęczy trochę wcześniej, więc może Marcin opowie.
Panie Marcinie, a z panem jaka jest historia?
Oczywiście też wychowywałem się w katolickiej rodzinie, w rodzinie wierzącej, zaangażowanej religijnie, ale ja osobiście, chociaż Kościół i wiara była dla mnie bardzo ważna, nigdy nie byłem w jakiejś wspólnocie kościelnej.
Czyli żadne oazy?
Tak, tak. Raczej takie ogólne zainteresowanie, praktyki religijne częste, zainteresowanie tematem. Myślę, że też pobożność autentyczna. Natomiast nie, wspólnot nie było i dzisiaj myślę, że to dobrze. To znaczy, jakkolwiek to zabrzmi, jak znam doświadczenia innych osób z Wiary i Tęczy, to widzę, że właśnie dorastanie i takie uświadamianie sobie, czy to własnej orientacji psychoseksualnej, czy tożsamości płciowej, w środowisku bardzo takim religijnym, zwłaszcza wspólnoty, gdzie jest bardzo silna kontrola jednej osoby nad drugą, że to często bardzo traumatyzuje i utrudnia samoakceptację. Niestety to jest przykre, bo wspólnotowość w Kościele jest czymś bardzo ważnym, czymś, co jest dla niektórych jakby podstawą funkcjonowania wręcz w kościele. W przypadku osób homoseksualnych, biseksualnych czy transpłciowych to jest często przyczyna dużej traumy, cierpienia, właśnie to bycie w jakiejś takiej bardzo mocno ortodoksyjnej wspólnocie i często też przyczyna jakiejś depresji czy nawet prób samobójczych.
Ja oczywiście obawa przed wykluczeniem.
Obawa przed wykluczeniem i często autentyczne wykluczenie, bo gdzieś na pewnym etapie człowiek dokonuje jakiegoś coming outu. na przykład opowiada o sobie, czy to może nie wspólnocie całej, ale jakimś bliskim, duszpasterzom, liderom. I często ta reakcja jest bardzo niedobra. Często jest to szantaż, że albo pójdziesz na leczenie, albo cię wykluczymy, albo też taka dyskryminacja, byśmy powiedzieli. Znam historię mojej przyjaciółki, której powiedziano, no dobrze, możesz z nami zostać, ale już nie będziesz mogła pewnych na przykład czytań czytać, nie będziesz mogła być jakąś taką liderką, nie będziesz mogła być widoczna. Znam historię chłopaka wykluczonego, bardzo dobrego muzyka, wykluczonego po prostu z zespołu muzycznego, który śpiewał na mszy. Tylko dlatego, że powiedział, że nie pojedzie do grupy leczącej homoseksualność, mimo że on wtedy nie był aktywnym homoseksualistą i jakby żył w pełni zgodnie z tym katechizmowym nauczaniem Kościoła. Mimo to został wyrzucony z zespołu muzycznego kościelnego. Więc takie historie się zdarzają. Mnie to osobiście ominęło. Raczej ja szukałem możliwości zmiany w Kościele. Tylko, że nie znalazłem długo, przez jakieś długie lata, będąc podróżując po świecie, będąc między innymi w Stanach Zjednoczonych, tam spotkałem się z taką grupą Dignity właśnie, będącą duszpasterstwem osób LGBT. I bardzo mi brakowało tego w Polsce, ale nie mogłem znaleźć, nie potrafiłem znaleźć ludzi, którzy by ze mną to robili. I kiedy, no bo w Kościele osoby LGBT są niewidoczne, w związku z czym trudno znaleźć takich, że tak powiem, towarzyszy, z którymi można byłoby coś próbować robić. I po jakimś czasie okazało się, że już jest taka grupa i dołączyłem do niej po kilku miesiącach, także nie jestem od początku, ale już dosyć też długo.
Jeszcze wrócę do tego momentu, gdy obecność w Kościele jest świadoma. To znaczy, gdy znając swoją orientację, konfrontują to panowie z nauczaniem Kościoła i nagle pojawia się zgrzyt. Dlaczego ja na przykład po tych pana znajomych, dlaczego ja na przykład nie mogę czytać, prawda, pewnych czytań, dlaczego ja nie mogę aktywnie włączać się w życie Kościoła? Panowie mają takie doświadczenia?
Moje doświadczenie, bym powiedział, jest nawet trochę gorsze, ponieważ moje problemy, znaczy wewnętrzne, zaczęły się dać wcześniej, niż się zacząłem jakoś tam mocno się angażować, jakoś coś robić. Po prostu byłem wierzącym człowiekiem, który uczęszcza na nabożeństwo prawosławne w Rosji. A byłem, oczywiście byłem jakimś tam liderem młodzieżowym, powiedzmy, w naszym środowisku, natomiast moje problemy wewnętrzne zaczęły się nie od tego, że ja komuś opowiedziałem o sobie, mnie zaczęli odsuwać i wtedy coś drastycznego we mnie się wydarzyło. Ja po prostu sam czułem, że to jest ogromny dla mnie problem, bo wszystko, co ja wiedziałem o tym temacie, na ten temat, mówiło mi, że jest to straszny grzech, że to jest coś, z czego się trzeba leczyć, spowiadać, wychodzić z tego jak najpoważniej, najdalej i uciekać.
Ta biblijna Sodoma i Gomora po prostu.
Biblijny tekst i nauczanie Kościoła, wie pan, Kościół prawosławny pod niektórymi względami jest w tym, jakby w obecnej przynajmniej praktyce, w obecnej sytuacji jest bardziej rygorystyczny nawet poniekąd, bo on nie ma takich zapisów jak Kościół katolicki w katechizmie ma o szacunku i delikatności, tak? Takich rzeczy Kościół prawosławny nawet nie mówi, chociaż oczywiście oddzielni duszpasterzy stosują właśnie taką delikatność i szacunek, natomiast to z czym, jakby jak ja sobie uświadomiłem, że mam rzeczywiście, jak wtedy się mówiło, skłonności homoseksualne, a chcę być z Bogiem, rzeczywiście to dla mnie oznaczało pewne rzeczy do jakby, no, pewne wyrzeczenia, pewne decyzje. Też trafiłem do takiej grupy w online, bo takie forum na początku lat 2000, teraz też istnieje, ale chyba mniej prężnie działa. A nawet poniekąd ekumeniczna grupa walczących za swoje. To, co się nazywała ta grupa Overcoming, czyli pokonanie, tak? I założyli, jak później się dowiedziałem, to moi znajomi nawet. Ich proponowana strategia była mieszanką z jednej strony zachodnich materiałów tych grup leczących, tej terapii reparatywnej, książki Nikolesiego, Medzingera i takie wszystkie te słynne rzeczy, na których się opierają grupy reparatywne. Z drugiej strony też o prawosławną teologię i ascezę, tak? I dużo się modlić, dużo się spowiadać, komunia święta, praktyki, tam duże modlitwy, dużo Pisma Świętego, wspólnota, ludzie, jakby służba, miłosierdzie, tak? Wszystko, co jakby najbardziej się angażować w to i jakby mieć nadzieję, bo też to, co zawsze się mówiło, że jakby, no nie, oczywiście tego tak na głos nie mówiono, że nie wiadomo, czy skutek będzie. Oczywiście wszyscy wierzyli, że skutki będą, natomiast jakby jak zaczynałeś wątpić, czy są jakieś skutki, mówiło się, że sensem tego jest sam proces. bo tam, gdzie kierujesz swoje myśli. I to, że przez 13 lat mojego życia to trwała taka próba zmiany siebie. W międzyczasie też znalazłem się w małżeństwie, ożeniłem się, urodziła mi się córka, ale życie małżeńskie dla osoby, która boryka się z, nie akceptuje siebie jako osobę homoseksualną, to jest straszna rzecz, bo wtedy nikt nie jest szczęśliwy dookoła, ani żona, ani dziecko, ani sam nie jesteś szczęśliwy, bo to jest po prostu takie, że no, to jest przemoc. Autoprzemoc i przemoc wobec innej osoby. I właśnie w takim stanie żyłem no, przez 13 lat, znaczy małżeństwo trwało 6 lat z tego i powiem panu, że skutki tych wszystkich prób zmiany są znikome. W tym sensie, że okej, jakieś tam metody odzyskania własnej męskości, może takie rzeczy działają, ale męskość nie ma nic wspólnego z orientacją. Bo orientacja psychoseksualna polega na innych rzeczach niż to, jakie mężczyzną jesteś. Bo możesz być mężczyzną bardziej męskim, mniej męskim, chociaż to oczywiście pojęcie jest bardzo względne, bardzo. Bardzo kulturowo uzasadnione, a nie jakoś tam obiektywne. Natomiast, no okej, możesz nad czymś takim pracować, natomiast to w żaden sposób nie zmienia orientacji i do tego się oczywiście, do tego wniosku dochodzą wszystkie grupy terapii reparatywnej powoli, tak, te, którzy na zachodzie, które te grupy na zachodzie się powoli zamykają po prostu. Bardziej jest presja społeczna, żeby ten przemoc po prostu ograniczać. I no i ja też doszedłem w pewnym momencie do swojego życia, do takiego dna, gdzie stwierdziłem sobie, że trwam w tym od 12-13 lat, zmiana żadna. Grzeszę, a pod grzechem w tej sytuacji rozumiem, że tam zdradzałem żony i tak dalej, a nie mniej niż na początku drogi i to nie prowadzi do mnie do niczego. To jest rozpad mojej osobowości. To żadnego szczęścia, żadnej spójnej osobowości w tym nie ma. Ja nawet nie potrafię o nic innego się modlić, tak? Modlę się tylko o to, żeby Panie Boże uratuj mnie z tego. To po prostu nie jest chrześcijańskie, to nie jest godne chrześcijaninem, to nie jest droga, którą dla mnie wybrał Bóg. W końcu na szczęście na tym dnie znalazło się kilka przyjaciół Joba, którzy zaczęli mi zadawać pytania, a czemu, dlaczego rzeczywiście tak uważasz? No i trochę ta wspólna droga z nimi. I wśród tych przyjaciół też byli księży. No i wtedy zaczęło się trochę w moim życiu coś się poprawiać. I po półtora roku chyba doszedłem do takich wniosków, że muszę siebie zaakceptować. I od tamtej pory już jest inaczej w życiu.
A w pana przypadku jak było?
Ja nie miałem może aż tak dramatycznych historii, ale to jest też podobnie w tym sensie, że na początku jest brak akceptacji samego siebie. Wzrastamy w kościele, który nam każdego dnia mówi, jesteście gorsi, jesteście niepełnowartościowi, nie jesteście prawdziwymi mężczyznami. Często księża czy świeccy, w tej chwili świeccy publicyści są bardziej pod tym względem radykalni często niż nawet księża, robią to nieświadomie. Oni, na przykład ksiądz, który mówi kazanie w kościele i czyni jakieś takie homofobiczne uwagi, nie ma pojęcia, że tu w kościele są geje, lesbijki.
No, każdy może przyjść.
Ale nie ma tej świadomości, że także wśród wiernych są osoby LGBT. Mówi się o osobach homoseksualnych jako o jakiejś rzeczywistości zewnętrznej w stosunku do Kościoła. Przedstawia się ich wyłącznie jako osoby skupione na seksie i seksualności. To jest często na granicy obsesji jakiejś takiej. Mówię o nauczaniu Kościoła pod tym względem. To znaczy w ogóle nie dostrzega się aspektu emocjonalnego, uczuciowego homoseksualności. Widzi się tam tylko akty seksualne, które dokładnie tak jak w relacjach heteroseksualnych nie są pierwotne, one są wtórne, one są oczywiście ważne i mogą być ważne, ale nie można, to jest tak jakby postrzegać rodzinę heteroseksualną wyłącznie przez pryzmat seksu. No, Kościół tak tego nie robi.
Może po prostu tak jest łatwiej spojrzeć z perspektywy właśnie aktu.
Tak, no tak jest łatwiej, jeśli się chce kogoś wykluczyć, bo wtedy sugeruje się, że ten ktoś jest właśnie obsesyjnie skoncentrowany na seksie i że właściwie o nic innego mu nie chodzi.